Państwo przekazać pozdrowienia. Kiedy były pozdrowienia, bałem się odezwać, bo myślę tak, nie wiedziałem, gdzie konwencja jest w Polsce czy we Lwowie. Bo przede wszystkim pozdrowienia ze wielu zborów z Polski. I dlatego ja chciałbym też dołożyć bracia ze zboru Ludu Pana w Oleszycach wyrazili życzenie, aby przesłać miłe uczucia bratniej miłości przez pozdrowienia, co też czynię. Osobliwe takie pozdrowienia od brata Olka Lipki i jego syna, który był i w poniedziałek odjeżdża. Prosił, aby serdecznie pozdrowić, co też przekazuję. Ale tak przez chwilę przyszło mi na pamięć, co rodzice opowiadali. To nie jest pierwsza taka konwencja, że te bracia czy z Polski, czy z Ukrainy się spotykali. Był czas przed wojną, że tej granicy nie było i nie trzeba było 2-4 godziny stać, ale była taka miejscowość tutaj w okolicy, której ja z opowiadań znam i tak jak jechałem, to sobie przypominam dokładnie, nie wiem, czy Malichów, czy Malichówka. I tam odbywała się konwencja przed wojną, gdzie moi rodzice, mama jechała rowerem na tą konwencję. No i było takie spotkanie braci z różnych stron i odżywają pewnego rodzaju takie wspomnienia. Brat przede mną wspomniał, że jesteśmy drogo kupieni. Całe Pismo Święte jest od Boga natchnione. Pożyteczne ku napominaniu, strofowaniu i szczególnie pożyteczne ku nauce. Ja chciałbym z braterstwem może pod rozwagę wziąć jeden werset, aczkolwiek nie da się, żeby go w zupełności wytłumaczyć na podstawie jednego wersetu. Wspomniemy niektóre wersety ze Słowa Bożego. Za podstawę rozważania będą słowa z Księgi Objawienia, 14 rozdział, 12 werset szczególnie, 13, może za podstawę 13 weźmiemy, wspomniemy później, o 12. I słyszałem głos z nieba mówiący do mnie, napisz, błogosławieni odtąd umarli, którzy Panu umierają. Zaprawdę mówi Duch mi, aby odpoczywali od prac swoich, a uczynki idą za nimi. Temat mego rozważania będzie błogosławieni odtąd umarli. Święty Jan tak napisał. Błogosławieni odtąd umarli. Może zanim przyjdziemy do rozważania tego tematu, ja chciałbym stawić pytanie, no jeżeli błogosławieni odtąd umarli, od jakiego czasu? Mamy przed sobą cały plan, zarys planu Bożego. I teraz chciejmy określić, od jakiego czasu tu jest powiedziane. Błogosławieni odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Czy dotyczy to czasu przed naszym Panem? Czy dotyczy to tego czasu? Czy dotyczy tego czasu? Nie. Nie dotyczy tego czasu. To czego dotyczy? Tego czasu dotyczy. Jeśli tego czasu, też widzimy, że jest pewien proces. Ale braterstwo, zauważmy, co odpowiedzieliśmy. Że nie dotyczy to tego czasu. Rzeczywiście, ale o tym wspomniemy może później, bo byśmy powiedzieli, że ci wszyscy, którzy nie żyli w tym okresie czasu, nie są jacy. Nie są błogosławieni. A tutaj mamy stwierdzenie, że błogosławieni odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Od jakiego czasu? Może będziemy się trzymać tego terminu, że mówimy o tym ostatnim czasie, ale do tego dojdziemy. Wydaje mi się, że pytanie powstaje, kto jest taki błogosławiony. czy wszyscy, czy cały rodzaj ludzki, czy tylko nieliczni. Ale ja chciałbym, żebyśmy, zanim przejdziemy do tego rozważania, przeczytać wersety od wersetu 6. Ono nam troszeczkę naświetli, o jakim czasie jest tutaj mowa. I od 6 wersetu. I widziałem drugiego anioła, lecącego przez pośrodek nieba, mówiącego Ewangelię wieczną, aby ją zwiastował mieszkańcom ziemi i wszelkiemu narodowi, i pokoleniu, i językowi, i ludowi, mówiąc głosem wielkim: bójcie się Boga, a chwałę mu dajcie, gdyż przyszła godzina sądu Jego, a kłaniajcie się temu, który uczynił niebo, ziemię, morze i źródła wód. A za nim szedł drugi anioł, który mówił: upadł Babilon, ono miasto wielkie, bo winem gniewu wszeteczeństwa napoił wszystkie narody. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc głosem wielkim: jeśli się kto nie pokłoni bestii, obrazowi jej, i jeśli nie weźmie piętna na czoło swoje albo na swoją rękę, ten pić będzie z gniewu Bożego, z wina szczerego nalanego z kielicha gniewu Jego. I będą męczeni ogniem i starcie przed oblicznością aniołów świętych i przed oblicznością baranka. A dym męki ich wstępuje na wieki wieków i nie mają odpoczynku we dnie i w nocy, którzy się nie kłaniają bestii, obrazowi jej, jeśli kto bierze piętno imienia jej. Którzy się kłaniają bestii i obrazowi jej. Ja myślę, że tutaj mamy pewną odpowiedź. Mówi, to gdzie jest cierpliwość świętych, to gdzie są ci, którzy chowają przykazania Boże i wiarę w Jezusową. Święty Jan opisuje pewne wydarzenia, które będą towarzyszyć. Mówi o trzech aniołach, które w tym czasie będą występować. A ten werset, który mamy pod rozwagą, 13, jest jak gdyby zwieńczeniem tego całego poselstwa. Patrząc na ten kontekst, możemy popatrzeć na wizję tych trzech aniołów, które mówią o tych wydarzeniach. A więc te 7 poprzedzających wersetów daje wyraźne świadectwo w tym temacie. Wspominają 3 charakterystyczne poselstwa mające być głoszone w Kościele, w symbolicznym niebie. Które to poselstwo, jak wierzymy, mają teraz miejsce, poselstwa mają miejsce przy zakończeniu tegoż wieku. W wizji tych trzech aniołów pokazany jest pewien czas. Moglibyśmy powiedzieć, można by było się dopatrzyć, 3 znamienite daty. Ale chciałbym też wspomnieć, że jakieś pewne wydarzenia szczególne, które będą towarzyszyć. A mianowicie, kiedy popatrzymy, rozbierając ten przedmiot, to chciałbym, żebyśmy patrzyli, że te wydarzenia się rozpoczęły i patrzyli przez, dopatrywali się tego, że trwają jeszcze one nadal. Kiedy wspomnieliśmy o tym pierwszym aniole, to mówi: i widziałem anioła lecącego przez środek nieba, mającą Ewangelię. Mówi, i to jeszcze jaką Ewangelię wieczną. Aby ją zwiastował mieszkającą na ziemi i wszystkiemu narodowi, i pokoleniu, i językowi, i ludowi. Mówiąc głosem wielkim: bójcie się Boga i chwałę mu dajcie, gdyż przyszła godzina sądu. I kłaniajcie się temu, który uczynił niebo, i ziemię, i morze, i źródła wód. Myślę, drodzy braterstwo, że dość często, kiedy mówimy, że anioł, to mamy na myśli kogo? Anioł to kto? Posłaniec. Posłańcem może być kto? Proszę? O, powiemy, że rzeczy ożywione i nieożywione. Ale może być osoba jaka? Cielesna i może być też i duchowa. Czyli tutaj mówi, że anioł, inaczej mówiąc, pewien zwiastun, posłaniec, wysłannik Boży, wpływający na umysł człowieka lub ludzi, ale czasami i przez wydarzenia. Kiedy za czasów naszego Pana, kiedy mnóstwo chorych leżało u sadzawki w Beteździe, to tam taki zapis mówi, że anioł wstępował i poruszał co? Wodę. No ktoś powie, no bracie, to nie wszystko tam się w najstarszych manuskryptach znajduje. Ale fakt jest faktem, że woda była co? Poruszana. Bo dalsze zapisy mówią, że nie mam nikogo w tym czasie, żeby mnie wrzucił do tej sadzawki. Nie wstępował anioł z nieba, tylko woda wydawała pewne, z ziemi wydobywały się gazy, które tworzyły wodę, że ona w tym czasie miała tą moc leczniczą. Dlatego chciałem zauważyć, żebyśmy patrząc na anioł, czyli posłaniec, że Pan Bóg może w różny sposób do nas przemawiać. Anioł lecący mówi pośrodku nieba. Niebo wskazuje, no byśmy powiedzieli może na rzeczy duchowe, ale na rzeczy duchowe, na dzisiejsze, byśmy powiedzieli, różne systemy, na dzisiejsze duchowieństwo we wszystkich denominacjach, że we wszystkich ugrupowaniach religijnych. Czyli niebo w sensie, że może wskazywać na wyższy, na tych, którzy mają wyższe zrozumienie, czyli co mówią o rzeczach duchowych. I anioł dokonał pewnej czynności związanej ze zwiastowaniem. I mówi, że zwiastował Ewangelię wieczną. No, jakieś by to było wydarzenie. Jakież by to było wydarzenie. Szczególnie wydaje się, że chodzi o ogłoszenie Ewangelii odnośnie Królestwa. Nastąpiło pewne spełnienie słów naszego Pana, który wypowiedział, że Ewangelia będzie głoszona. Mówi, nie po to całkiem, żeby nawrócić wszystkich ludzi, ale żeby wydać świadectwo, że Ewangelia będzie głoszona po całym świecie. Myślę, że to spełnienie nastąpiło, bo kiedy z historii już wiemy, że w 1861 roku Ewangelia została upublikowana na wszystkie języki świata. I ona dokonywała pewnego dzieła, zwiastowania tej Ewangelii, Ewangelii prawdziwej, która to Ewangelia była tylko dostępna kiedyś nielicznym, czyli wgląd do Słowa Bożego mieli tylko nieliczni. Nastąpiła pewna zmiana czasu, że ta Ewangelia została głoszona. Z drugiej strony popatrzymy, kiedy wspomnieliśmy, że ta Biblia została wydana, to dokładnie przypada na to praktycznie na czas działalności brata Russella, czyli wiernego sługi. I chociaż nieraz nie chcemy o tym wspominać, ale fakt jest tym faktem, że ten czas nastąpił. I do nas ta prawda, ta Ewangelia mogła docierać od tego czasu bez ograniczeń pod różne strzechy do różnych narodów i ta Ewangelia wszędzie docierała. Lecz dalej mówi, daje ostrzeżenie. Bójcie się, gdyż przyszła godzina sądu. gdyż przyszła godzina sądu jego. Sąd w znaczeniu krizis, decyzja odnoszące się do Kościoła, jak również do całego chrześcijaństwa. Co nastąpi w tym okresie czasu? A więc nastąpi nagrodzenie wiernych sług, a niewiernych sług z Kościoła, jak i z całego chrześcijaństwa, na niewiernych sług w Kościele, jak w całym chrześcijaństwie, spłyną wielkie doświadczenia w postaci ucisku, o którym za chwilę wspomniemy, mówi drugi anioł. Możemy przy tym wspomnieć, że nastąpi taki ucisk, jak w Ewangelii Mateusza Pan Jezus powiedział, jakiego nie było i nigdy potem co? Nie będzie. Że mówi, dlatego przychodzi pewnego rodzaju ostrzeżenie. Z jednej strony dopływ jest wielki do Słowa Bożego, do Ewangelii, do zrozumienia, ale z drugiej strony jest wielkie ostrzeżenie i o te ostrzeżenie rozwija następny anioł. A zanim szedł drugi anioł mówiąc, upadł Babilon, ono miasto wielkie, bo winem gniewu wszeteczeństwa swego napoił wszystkie narody. Przychodzi informacja, że ten Babilon zostaje odrzucony. To wielkie miasto. Gdybyśmy chcieli umiejscowić, powiedzieć o wydarzeniu, to następuje odrzucenie Babilonu. Babilon przestaje być narzędziem mówczym. Upadek Babilonu następuje po leczeniu. Brat tutaj nawiązał do reformacji wcześniej. Reformacja starała się leczyć ten Babilon, wykazywać błędy i leczyć. Nie chcieli opuszczać tego systemu, tylko wydawało się, że ten system wyleczą. Lecz przychodzi czas, że tego systemu się nie da wyleczyć. Dlatego przychodzi informacja, Babilon jest już upadł. Bo dalej będą miały następne słowa, gdzie będziemy czytać. Na czym polegało jego wszeteczeństwo? Wszeteczeństwo polegało przez złączenie się z władzą świecką i powstało pewnego rodzaju wino, czyli fałszywe nauki, doktryny. I tym wszystkim zostały pojone wszystkie narody. Ja myślę, że to było ściśle złączone. W innym obrazie, gdybyśmy chcieli popatrzeć, to jest pokazane w posągu Daniela w drugim rozdziale żelazo złączone z czym? Z gliną. I mówi to wszystko, jak gdyby było wspólnie, że wspólne działanie. Lecz mamy przestrogę. I prorok Jeremiasz w 51 rozdziale, 6-7 werset mówi tak. Uciekajcie spośrodku Babilonu, a niech zachowa każdy duszę swoją, abyście nie byli zatraceni w niepewności jego, bo czas będzie pomsty pańskiej, sam mu zapłatę odda. Jest pewnego rodzaju ostrzeżenie. Opuszczajcie Babilon, bo przyjdzie na niego co? Pomsta. I trzeba, mówi, z tego uciekać, bo on odniesie zapłatę. I dalej takie znane dla nas, braterstwo, słowa, że był ci Babilon kubkiem złotym w ręku pańskiej, upajającym wszystką ziemię. Wino jego piły narody, dlatego narody poszalały. Czyli te nauki, które były produkowane, one wpływały nie tylko na sposób myślenia człowieka, ale wpływały na władców, na narody i mówi, przychodzi czas na boskim zegarze, że ten Babilon zostaje odrzucony. A trzeci anioł szedł za nim, mówiąc głosem wielkim. Jeśli kto nie pokłoni się bestii, obrazowi jej, i Jeśli nie weźmie piętna na czoło swoje, ten pyć będzie z kielicha. I jeśli kto weźmie piętno na czoło swoje, ten będzie pił z kielicha. Ten będzie pić z wina gniewu Bożego. Może ja odczytam to, ten werset, dziewiąty werset, który mówi. A trzeci anioł szedł za nim, mówiąc głosem wielkim. Jeśli się kto nie pokłoni bestii i obrazowi jej, i jeśli weźmie piętno na czoło swoje, albo na rękę swoją, ten będzie pić z wina gniewu Bożego. Czyli wyraźnie jest wspomniane, że jeśli ktoś się pokłoni, nie że nie pokłoni, ale pokłoni obrazowi. Jeśli kto weźmie piętno na czoło lub rękę, ten pić będzie z wina gniewu Bożego. No, dziwna jest rzecz, wydaje się jak zrozumieć, bo 12 werset później mówi tak, że to jest cierpliwość świętych Jego. To jest cierpliwość świętych Jego. Przepraszam, ja może oddam wodę. To jest cierpliwość świętych Jego. A więc trzecie poselstwo dotyczące wyznawców bestii i jej obrazu pokazuje całe nominalne chrześcijaństwo. W pewnych takich, jakbyśmy powiedzieli, kolorach, w jakim maluje je Słowo Boże, pokazuje, że wszyscy, którzy pozostaną pod jej duchem bądź pod jej imieniem, i nie sprzeciwią się jej i nie wykonają boskiego polecenia, gdzie w objawieniu czytamy wynić ludu z Babilonu, zechcą w nim pozostać, mówi, tego dosiągną wielkie trudności. Mówi, zostaną poddani wielkim trudnościom, bo mówi, że kto się nie pokłoni, mówi, kto się nie pokłoni obrazowi jej i jeśli nie weźmie piętna na czoło swoje albo na rękę swoją, ten też będzie prześladowany, ale przez zupełnie ducha Babilonu. Ale mówi, że kto chce być w Babilonie i tam pozostanie, weźmie to piętno, tego dosięgną plagi spadające na ten Babilon. Dlatego co znaczy pić z wina gniewu Bożego. Czyli inaczej mówiąc, stanie się uczestnikiem plag spadających na Babilon. Mówi 18 rozdział, 4 werset. Ludu mój, wynieś z Babilonu, bo jeśli nie wyjdziesz, to spotkają cię plagi, które będą spadać na Babilon. Spadać na Babilon. Wobec tego, co znaczy przyjęcie lub nieprzyjęcie piętna? Tu, jeśli przyjmie się piętno Babilonu i będzie się w tym Babilonie, to dotkną plagi spadające na Babilon. Jeśli się nie opuści Babilonu. Dość często może, co znaczy przyjęcie lub nieprzyjęcie na czoła lub na rękę. Tutaj jest wspomniane, że jeśli kto przyjmie, ten będzie pił, na niego spadną te plagi, które spadną na Babilon. Ja muszę przyznać, braterstwo, że ciągle się, zawsze byłem pod wrażeniem wersetu innego, który jest zanotowany w 13 rozdziale Księgi Objawienia, 15 i 17 werset. I dano jej, aby mogła dać ducha onemu obrazowi bestii, żeby też mówił obraz tej bestii i to sprawił, aby ci, którzy się jej nie kłaniali, obrazowi onej bestii byli pobici. A czyni to, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, wzięli piętno na prawą rękę swoją albo na czoło. Czyli wyraźny zapis jest, że chce, aby wszyscy, mali lub wielcy, przyjęli piętno. Czyli sprawia ona bestia, bądź Babilon, byśmy tutaj wspomnieli, żeby przyjąć to piętno na czoło lub na rękę, że jesteśmy ich wyznawcami. Bo dalsze mówi, ażeby żaden nie mógł kupować i sprzedawać, tylko ten, który ma piętno albo imię bestii, albo liczbę imienia jej. Mówi, to jest mądrość. Ja myślę, braterstwo, że tutaj wyraźnie jest określone. Co znaczy, że jeżeli się nie przyjmie piętna, nie można sprzedawać ani kupować. Bardzo ciekawy zapis. Co to jest piętno? Ono dotyczy czoła i ręki. Co to jest piętno? Powiemy, że możemy to wyobrazić sobie, że jest to pewien znak, bo tak znakowano i zwierzęta kiedyś, że odciśnięcie pewnego znaku, do kogo się należy. Mnie przyszło tak, zastanawiając się nad tym wersetem, że możemy powiedzieć, piętno jest, można być w znaczeniu pozytywnym i w znaczeniu negatywnym. I przyszło mi na myśl, objawienie, siódmy rozdział, gdzie na początku mamy wspomniane od pierwszego do czwartego wersetu, nie szkodźcie ziemi ani morzu, aż popieczętujemy, gdzie? Na czołach popieczętujemy. I mówi, usłyszałem liczbę popieczętowanych 144 tysiące. Jest to piętno, jest to znak w znaczeniu jakim? Tym pozytywnym. W tym znaczeniu pozytywnym. Tutaj rozmawiamy, że piętno może być przyjęte w znaczeniu negatywnym. Spróbujmy wytłumaczyć też, pieczęć jeszcze tak wspomnieć w znaczeniu tym pozytywnym. Myślę, że jest w sensie, dotyczy ta pieczęć naszego umysłu. W znaczeniu też negatywnym będzie dotyczyć też naszego co? Umysłu. Zawsze będzie dotyczyć naszych umysłów. Myślę, że w znaczeniu pozytywnym to jest jasne zrozumienie prawd Bożych, jasna znajomość teraźniejszych prawd, znajomość obecności Pańskiej, czasu rozliczania się ze sługami, znajomość o zbliżającym się ucisku, o czasie naprawienia wszystkich rzeczy. Te rzeczy wszystkie są w znaczeniu takim pozytywnym. Prawdy wypływające ze Słowa Bożego nauczą nas do polegania i postępowania w życiu na zasadach i prawdach Bożych, a nie w żadnych wymysłach ludzkich. A więc kupowanie i sprzedawanie ma znaczenie symboliczne i ono się odnosi do operowania rzeczami duchowymi. Piętno w znaczeniu negatywnym dotyczy też wspierania duchem, czyli naszym umysłem bądź czynem, pewnych form, nauk, sposobu życia, chwalenia Boga w sposób uznany przez bestie. I jest to stan bardzo niebezpieczny. Czyli przez bestie, przez szeroko rozumiane chrześcijaństwo dzisiejszych czasów. Wobec tego można się spodziewać pewnych ograniczeń w głoszeniu prawdy płynącej ze Słowa Bożego. Jakich ograniczeń? Dla niektórych może chrzest w śmierć Chrystusa staje się przeżytkiem, że wystarczy wejść do wody, ochrzcić się i być dobrym człowiekiem. Bo tak ogólnie pogląd jest pojęty w ogólnym chrześcijaństwie. I czasami ulegamy temu, że nie chcemy mówić o tej rzeczywistości. To, co Pan Jezus i co Słowo Boże mówi. Mówi, chcemy się dostosować do istniejących trendów. Wyłania się tak zwany uniwersalizm religijny. Właściwie to tak ktoś powie. Właściwie wszędzie się słyszy i mówi o kim? O miłości. O Jezusie, prawda? Wszędzie, gdzie nie pójdzie, o Jezusie. A jak się wgłębisz, dopiero później troszeczkę poznasz, co za tym się wszystko kryje. Te trzy może poselstwa, o których wspomnieliśmy, one wciąż jeszcze trwają. I bez wątpienia będą trwały tak długo, jak długo będzie głoszona prawda. A prawda dla pańskich dzieci, ale jako specjalne posłannictwo dla nas będzie też trzeba wyczekiwać cierpliwie, musimy wyczekiwać cierpliwie na naszą przemianę. Wobec takiego obrotu sprawy trudne staje się życie wierzących. I dlatego ten werset następny mówi, to jest cierpliwość świętych. To są ci, którzy chowają przykazania Boże i wiarę Jezusową. I usłyszałem głos z nieba mówiący do mnie. Napisz. Błogosławieni odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Może w tych trzech poselstwach, tych aniołów, przedstawiłem pewne trudności, które będą powstawać w chrześcijaństwie, ale teraz ten mówi, że bardzo ciekawie mówi ten werset. Pomimo tego, że tak będzie się działo, błogosławieni odtąd umarli, którzy umierają w Panu. A więc powstaje takie pytanie. Kto jest umarły, uznany za umarłego? Którzy umierają w Panu? I co znaczy, że błogosławieni odtąd umarli? Uzupełnieniem właśnie słów tych poselstw są właśnie te słowa, że błogosławieni odtąd umarli, którzy umierają w Panu. Wszędzie w Biblii, poza tym właściwie jednym wyjątkiem, w objawieniu śmierć przedstawiona jest jako straszne nieszczęście. Straszne nieszczęście. Ja myślę, że kiedy do domu zawita śmierć, zawsze towarzyszy pewnego rodzaju smutek. Ale tutaj mówi, że błogosławieni są ci, odtąd umarli, którzy umierają w czym? W Panu. Błogosławieni. No jak to zrozumieć? Śmierć jest straszne nieszczęście. Okropny wróg, nieprzyjaciel, potwór, a grób jako wielkie więzienie. Dopuszczone przez naszego miłującego Ojca Niebieskiego tylko dlatego, że ludzie się stali grzesznymi i podlegali śmierci. Jednocześnie wielką nadzieja wystawiona światu było i jest, że Chrystus, oddawszy siebie, swoje życie na okup za grzeszników, za wszystkich śmierci skosztował. Sprawiedliwy za niesprawiedliwych. I na tej podstawie wkrótce rozpocznie się wielkie dzieło niszczenia tej śmierci przez przywrócenie całej ludzkości do życia. Chciałbym podkreślić, że nie tak do końca do życia. Na mocy okupu ludzkość ma zagwarantowane wyjście z grobu.
ale na życie każda jednostka będzie musiała sobie zapracować. To jest tak, jak wspomniane do Mojżesza. Położyłem przed tobą życie lub śmierć. Wybieraj życie, abyś żył. Każda jednostka będzie musiała dokonać pewnej przemiany i podporządkować się pod istniejące wtedy prawa. Dopiero kiedy dojdzie do rzeczywistej sprawiedliwości, będzie mogła otrzymać życie. Kto jest uznany za umarłego? Błogosławiony odtąd umarły, błogosławieni ci, którzy umierają w Panu. Kto jest uznany za umarłego? Kiedy tak popatrzymy, to Pan Jezus w Ewangelii Mateusza 8 rozdziale 21-22 werset mówi: Panie, dopuść mi pierwej odejść pogrzebać ojca mego. Ale Jezus mówi: pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią umarłe swoje. A więc jak patrzymy na ten werset, umarły jest cały świat. Umarły jest cały świat. Dlaczego? To, co wspomnieliśmy, że człowiek przekroczył prawo Boże i zapłatą za grzech jest śmierć. I w takim stanie rzeczy cały świat jest. Lecz apostoł Paweł tłumaczy w 5 rozdziale, 12 werset listu do Rzymian: przetoż jako przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. I my, i cały rodzaj ludzki, na całym rodzaju ludzkim dziedzicznie ciąży przestępstwo Adama, a zarazem śmierć. Ponieważ nasz praojciec Adam przez swoje niebłogosławieństwo uwikłał się i cały rodzaj ludzki w coś, co Pismo nazywa przekleństwem lub karą śmierci. Ojciec Adam miał życie, lecz za sprawą szatana utracił. Przez nieposłuszeństwo w tym wspaniałym raju, w Edenie, i został obciążony wyrokiem śmierci. Efekt upadku Adama przeszedł dziedzicznie na całe potomstwo. Pan Jezus wyraźnie wskazuje, że cały rodzaj ludzki jest umarły z punktu widzenia prawa Bożego. Wszyscy znajdują się pod wyrokiem śmierci. Uznani są za martwych. I tacy niechaj grzebią tych, którzy umierają fizycznie. Mówi: umarli, niechaj grzebią umarłe swoje. Lecz niektórzy umierają, w Panu umierają. Co to oznacza? Kto umiera w Panu? W wieku Ewangelii niektórzy z umarłych, będąc pod wyrokiem śmierci Adamowej, umierają inną śmiercią, tak zwaną śmiercią ofiarniczą. Śmiercią ofiarniczą. Umierają w Panu, to znaczy, że zostali ochrzczeni w Chrystusa, Jezusa, w śmierć Jego. Mówi, że apostoł dowodzi, że tacy są błogosławieni, szczęśliwi, którzy są przez Pana uznani. W liście do Rzymian, 6 rozdział, 3 do 5 wersetu, mamy wspomniane: ażeż nie wiecie, iż którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusa, mówi, że w Chrystusa Jezusa w śmierć ochrzczeni Jego jesteśmy. Że niektórzy z umarłych zostają ochrzczeni w śmierć Jego. I oni w Panu później umierają. Apostoł Paweł też w liście do Filipian mówi, żebym go poznał i moc zmartwychwstania jego i społeczność ucierpienia jego, przekształcony będąc śmierci jego. Tak apostoł o sobie mówi, żebym ja to wszystko poznał. Co znaczy, wracając do tych słów, że błogosławieni są odtąd umarły. Od jakiego czasu? Od jakiego czasu?
No,
od czasu umierania naszego Pana. Od czasu naszego Pana. Mówi, i usłyszałem głos z nieba mówiący, napisz, błogosławieni odtąd umarli, którzy umierają w Panu. Więc kto umierał w Panu? O jakim czasie tu jest mowa? Wspomnieliśmy wcześniej, a może... Tak, a więc wszyscy umierali. Zaraz może wspomniemy o tym całym wieku Ewangelii. Ja chciałbym tylko wspomnieć, że chodzi o czas. Dlaczego jest określone, że błogosławieni są odtąd umarli, którzy umierają w Panu? To, co siostra mówi, przecież przez cały wiek Ewangelii wierzący umierają w kim? W Panu umierają. Ale tu mówi błogosławieni odtąd umarli. Dlatego na początku zapytałem, o jakim czasie mówimy? Czy mówimy o całym wieku Ewangelii? Czy mówimy o tym czasie, który jest zaznaczony jako czas żniwa? Te wszystkie trzy poselstwa, które wspomniałem, one odnoszą się do tego czasu. Lecz dlaczego w tym czasie są błogosławieni umarli? Dlaczego? Może przeczytamy z pierwszego listu do Tesaloniczan, czwarty rozdział, a szesnasty tylko werset, to mówi tak. Gdy sam Pan z okrzykiem i z głosem archanielskim i z trąbą Bożą zstąpi z nieba, a pomarli w Chrystusie pozostaną w grobie. Nie, powstaną najpierw. I myślę, że tutaj jest o tym mowa czasie. Poza tym mamy wspomniane w objawieniu 20 rozdział 6 werset, błogosławiony święty, który ma część w pierwszym zmartwychwstaniu, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Tutaj mówi błogosławiony umarli ci, którzy umierają w Panu. A tu mówi błogosławiony święty. Też wyraża te słowo używa, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Więc już tu mamy wspomniane, że chodzi o wierzących w wieku Ewangelii, ale chodzi o czas żniwa. Będzie się to działo w czasie, kiedy wypełnią się te trzy poselstwa, a mianowicie odrzucenie Babilonu, Ewangelia będzie kazana, no i przyjęcie lub nieprzyjęcie piętna czego? Na czoło, piętna bestii. Ale nie, bo możemy przyjąć i dobrze, żebyśmy przyjęli zupełnie inne piętno. Przyszło nam, braterstwo, żyć w takim dość czasie, że możemy się nad tym zastanawiać. I myślę, że wiemy, że nastąpiło odrzucenie Babilonu. Aczkolwiek z drugiej strony jeszcze nie spadły wszystkie plagi, które mają go dotknąć. A że nastąpiło odrzucenie Babilonu, myślę, że tak. My żyjemy dość często, co objawiciel mówi, w siódmym okresie rozwoju Kościoła. I mówi tak. Doszedłeś do takiego czasu, że mówisz, jestem bogaty, niczego mi nie potrzebujesz, ale mówi, wiesz, że jesteś mizerny, biedny, mówi, a ja cię wypluję z ust moich. No to pozostaje pytanie, co znaczy, że ja cię wypluję z moich ust? Czyli wyraźnie mamy wskazane, że od pewnego czasu, w czasie rozwoju Kościoła, Babilon nie będzie narzędziem mówczym Słowa Bożego. Będzie siedliskiem wszelkiego błędu, ale nie będzie narzędziem mówczym Słowa Bożego. Dalej, jakbyśmy to czytali, mamy pewien opis, że daje pewnego rodzaju wyjście, żeby patrzeć, namazać wzrok maścią naprawiającą, żeby zobaczyć wielkie bogactwo łaski Bożej. No i jeszcze jedno przy tym, co jest wspomniane, 20 werset objawienia mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. Czyli jasno dowodzi, że w tym czasie Pan będzie obecny i On będzie dokonywał pewnego dzieła, że nastąpią pewne zmiany. Nastąpi wzbudzenie tych, którzy spali. Dlatego też apostoł Paweł w liście do Koryntian, w 15 rozdziale, a werset 50, pierwszy list, 15 rozdział, a werset 51. Oto tajemnicę powiadam wam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy przemienieni będziemy. Bardzo prędko w okamgnieniu na trąbę ostateczną. Albowiem zatrąbi, a umarli będą wzbudzeni, będą nieskazitelni, a my będziemy przemienieni. I teraz, braterstwo, wracając do naszego tego rysunku, gdybyśmy chcieli tak powiedzieć, umieranie w Panu było przez cały wiek Ewangelii. Ale tutaj następuje wielkie błogosławieństwo, bo następuje wzbudzenie tych, którzy zasnęli, umarli w Panu, następuje przybudzenie i przemiana do boskiej natury. Mówi, a my żyjąc w tym czasie, z chwilą śmierci zostaniemy przemienieni. I dlatego święty Jan mówi o tym, błogosławieni odtąd umarli. Mówi, że którzy umierają w Panu, żebyśmy nie patrzyli na otaczający nas świat, na otaczające nas chrześcijaństwo, na różne teorie, które są głoszone, ale żebyśmy bardzo wnikali w Słowo Boże. Bo ono nam dostarcza lekcji, dostarcza nam pewnego pocieszenia. I apostoł Paweł do Tymoteusza w drugim rozdziale, a werset rozdział Tymoteusza, drugi list, czwarty rozdział, siódmy, ósmy werset mówi tak: dobrym bój bojował, biegiem wykonał, wiarę zachował, zatem odłożona mi jest korona sprawiedliwości, którą odda w on dzień Pan sędzia sprawiedliwy. Nie tylko mnie, ale wszystkim, którzy umiłowali sławne przyjście Jego. Ja myślę, że przyszło nam żyć w bardzo, a bardzo błogosławionym czasie. My sobie nawet nie wyobrażamy, jakim czasie. Że już nie musimy oczekiwać, jeżeli staniemy się wiernymi aż do śmierci, nie musimy oczekiwać lata na przemianę, ale możemy dostąpić tegoż momentalnie. Dlatego święty Jan mówi, błogosławieni odtąd, bo to jest wspaniały czas, jakiego nie było i już nigdy, kiedy on dobiegnie końca, takiego czasu nie będzie dla człowieka więcej stworzonego. To jest tylko i wyłącznie ten okres czasu. Że jest ten czas, to jest dokładnie, mówi prorok Daniel też mówi, kiedy przypowiada ten czas, to mówi, błogosławiony ten, który doczeka 1300... Ile? 35 dni. Kwestia osobna by była rozważyć, odkąd liczyć i na czym się to skończy, na jakich latach się kończy, ale chciałbym, że to jest ten sam okres, o którym my mówimy. Jest to okres bardzo błogosławiony. Od nas tylko zależy, jak chcemy z tych nadarzających się różnych sposobności korzystać. Dlatego są szczególnie błogosławieni, bo będą będzie to czas przemiany w okamgnieniu. Więc prawdziwie wierzący, żyjący obecnie, mają perspektywę przemiany w istoty duchowe w chwili, w bardzo krótkim czasie, które to określone jest jako okamgnienie. Dobrze. No ja tylko jeszcze wspomnę krótko, że odpoczywają od trudów, od znoju, zmęczenia, o walce o duchowe życie. Bo duchowe życie jest ciągła walka. I nasze życie składa się ciągle z pewnych wyborów. Zawsze mamy co najmniej dwa lub czasami trzy wybory. Popatrzmy, braterstwo, jak często wybory się dokonują odnośnie młodzi, dokonują wybory, z kim się połączyć. Wybór się dokona. Później się czasami narzeka, a czasami nie. Ale za ten wybór jest człowiek zawsze co? Odpowiedzialny. Już nie cofnie się czasu. Gdzie mieszkać? Czy koło zboru, czy poza zborem? To jest wybór. Cały czas jaki zawód mieć? Ciągle jest wybór. Czy on mi będzie przeszkadzał, czy on mnie będzie budował? I ja myślę, że dokonujemy pewnego trudu w tym celu, żeby zapracować, podążać za naszym Panem i otrzymać to życie na poziomie duchowym. Jeszcze tylko chciałbym krótko wspomnieć, że uczynki ich idą za nimi, bo to tak jest wspomniane. Pomimo przemiany do boskiej natury, uczynki idą za nimi. Co to znaczy? Bo tak, żebyśmy już do końca ten werset wspomnieli, uczynki idą za nimi. Mówi, oni odpoczywają, ale uczynki idą za nimi. Ich praca nad dziełem Królestwa z tej strony zasłony, moglibyśmy powiedzieć, nie zostanie przerwana. Jeśli ostatni członek nie przejdzie poza wtórę zasłonę, to dalej będzie praca z tej strony zasłony nad Królestwem. I ktoś by mógł powiedzieć, no jak to jest, jak to idą te uczynki. To apostoł Paweł w liście do Żydów, 12 rozdział, a pierwszy werset mówi tak. Kiedy w 11 wymienia tych wszystkich świętych Starego Testamentu i mówi tak. Przetoż i my, mając tak wielki około siebie obłok leżących świadków, złożywszy wszelki ciężar i grzech, który nas snadnie obstępuje, przez cierpliwość bierzmy w zawodzie, który nam jest wystawiony. Mówi, mamy pewnego rodzaju, pozostają dla nas, tych prawdziwie wierzących, świadectwa, że możemy w podobny sposób też postępować. I myślę, że to z tych uczynków ich my możemy wiele z tej strony zasłony skorzystać. Lecz apostoł dalej mówi, ale zawsze patrzcie na kogo? Na Jezusa, na Chrystusa, wodza, dokończyciela wiary. I myślę, braterstwo, wracając jeszcze raz, błogosławieni są wszyscy, którzy umierają w Panu. Lecz szczególnie te błogosławieństwa następują w czasie okresu tego, który jest określony jako czas żniwa, bo wtedy następuje wzbudzenie, czyli inaczej mówiąc, następuje nagroda. I jest to wielkie błogosławieństwo znaleźć się, otrzymać taki stan, boską naturę i to, co apostoł mówi, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, ani na serce ludzkie nie stąpiło, co Bóg nagotował. Dla tych wszystkich wierzących. I tego braterstwu życzę, jak i sam gorąco pragnę.